Nim przejdę do czytania jednego dzisiaj fragmentu Bożego Słowa, chciałbym poprosić braci, którzy byli razem ze mną na konferencji, chciałbym poprosić o podzielenie się tym, co przeżyliśmy. Później ja może troszeczkę też dodam, uzupełnię, dzieląc się Bożym Słowem. Jest brat Rysiu i za chwilę go poproszę. A proszę, bracie Wiesławie, abyś pierwszy zabrał głos i abyś podzielił się tym, co ty osobiście w jaki sposób przeżyłeś, doświadczyłeś. Proszę, bracie.
Tak, witam serdecznie bracia, siostry, kochane zboże, goście, którzy jesteście na tym miejscu. Tak jak pastor powiedział, przeżyliśmy naprawdę dobry, naprawdę wyjątkowy, bo z łaski Pana już na kilku synodach miałem tą możliwość być. I mówię, czasami te sprawy bieżące, czasami sprawy jakieś inne, poboczne, organizacyjne zakłócały czy zaśmiewały obraz, z jakim każdy z nas powinien wyjechać tutaj do zboru, który w swoim statucie, w naszym prawie wewnętrznym jest napisane, że jesteśmy autonomiczną jednostką, ale tworzymy jako zbory Kościół ten w Polsce. I to jest naprawdę, można być dumnym, będąc w takim kościele, będąc cząstką tego kościoła. Ale zanim cokolwiek powiem na temat tej wizji ewangelizacji, bo to jest jakby to, czym chciałbym się szczególnie podzielić, to chciałem powiedzieć coś, co powinienem był zrobić w tym momencie ciszy, trwania przed Panem, kiedy pastor zachęcał, ale wiedziałem, że tu będę. I żeby nie rozrywać, bo to bardzo ściśle łączy się z tym, co chcę powiedzieć. A więc, kochani, kiedy modliliśmy się i ja tak przed oczyma miałem to, o czym będę mówić, o czym teraz mówię, no więc mówię, Panie, jak ten nasz Kościół wygląda? Z jednej strony są piękne zbory, liczne. My jesteśmy gdzieś tam w górnej stawce tych zborów, jeśli chodzi o rozwój, o liczbę. Są zborki wiejskie, malutkie, mające 20 osób i to wszystko jest takie, no, nierówne, ale z drugiej strony piękne. I taki obraz mi się przed oczyma pojawił, pięknego, dorodnego słonecznika, który rośnie z taką silną łodygą i takie mam wewnętrzne odczucie i się tym dzielę, że to jest jakby obraz naszego kościoła w Polsce, że my właśnie jesteśmy tacy. Silna łodyga, mocne przywództwo w zborach, ta struktura, która trzyma, by ten kościół nie chwiał się na boki. Korzenie mocne, silne, zapuszczone w ziemi, na gruncie apostołów i proroków Kościół Jezusa Chrystusa jest zasadzony. Czerpie poprzez nauczanie te siły witalne, aby rosnąć. Liście, wyobraźcie sobie piękny, olbrzymi słonecznik gdzieś na takiej żyznej ziemi. Ma liście takie szerokie, że prawie jak pół parasolki taki liść. A więc te wszystkie nasze służby, uwielbienie, nauczanie, katechetyka, to wszystko sprawia, że te liście są potrzebne. Chociaż nie są ostatecznym owocem dla Pana, a jednak one sprawiają, one przemieniają to światło słoneczne, to wszystko w te cukry, które zasilają ten słonecznik. Ale to, co najpiękniejsze i najważniejsze w tym, co tak odczułem, to ta głowa tego słonecznika, taka duża, dorodna. I zauważcie, że każdy słonecznik, ci, którzy mają działki, widzę, jak się uśmiechacie, siostry, to jest tak, że słonecznik jest jednym z nielicznych właśnie takich, taką rośliną, która swoją głowę, kierunek podąża za słońcem. Jeśli słońce jest w danym momencie nieba i jak radar, słonecznik w danym dniu obraca się. Ja myślę, że nie muszę dokładnie tłumaczyć, co, kim i czym jest dla nas Jezus Chrystus, dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Jako Kościół powinniśmy być w Niego wpatrzeni i patrzeć tam, skąd to światło przychodzi. Ale to, o co Bogu chodzi, to, że my jesteśmy jako zbory, jak te ziarenka w tym słoneczniku. Te, co na zewnątrz są wielkie, dorosłe. Im bliżej środka, to coraz mniejsze, ale przecież każdy z tych ziarenek i to wyjęte z zewnątrz i to bliżej środka, każde z nich ma ten sam smak. Każde z nich nazwane jest ziarnem słonecznika. Każde z nich ma olej słonecznikowy, który później może być wytłoczony. Bożą troską jest, żeby te zbory, jakie tworzymy, jesteśmy powsadzani w tej strukturze kościelnej, żeby nie było pustych nasionek, żeby nie było takich marnych, ale jako całość wierzę, tworzymy tą piękną strukturę i Bogu zależy, żeby Kościół, bo ja tu mówię w tym wymiarze naszym, lokalnym, zielonoświątkowym, bo przecież o tym chcę mówić, to, a wierzę, że w Bożym Królestwie jest wiele pól słoneczników i różne są słoneczniki, różne odmiany, niech im wszystkim Pan, wszystkim zborom i Kościołom Pan błogosławi. A więc tytułem wstępu tak wyraźnie zobaczyłem, jakie jest nasze miejsce i trudno by to było dzisiaj nas umiejscawiać, czy jesteśmy tym ziarenkiem na pełnym, twardym, czy w dużo nas jest oleju. Dzięki Bogu chcemy być coraz bardziej dorośli, dojrzali. A więc, kochani, to, co było wyjątkowe na tym synodzie, to była wizja brata biskupa, ale też i naczelnej rady, wizja Kościoła, o którą wierzę, wielu z nas w Polsce modliło się, żeby wreszcie wyraźnie coś, jakiś akcent był postawiony, żeby nie trwać na z góry upatrzonych pozycjach, żeby pójść do przodu w takim namaszczeniu, o którym brat Rysiu, mam nadzieję, troszkę powie, ale rok 2011 będzie ogłoszony rokiem ewangelizacji. W całym naszym kraju niesamowita mobilizacja będzie, aby to miało miejsce. Brat pastor wspomniał, jak wielką radością jest widzieć nasz Kościół na przestrzeni minionych lat rozwijającym się, wzrastającym w liczbę zborów. Jednak patrząc tak generalnie, patrząc globalnie, to nie jest duża siła, która w Polsce, kraju tak bardzo religijnym, byłaby siłą znaczącą, bo jest obliczone, czy jest, ze statystyk wynika, że jest nas około 15,5 tysiąca. To jest zaledwie 0,35%, to nawet 1% nie stanowimy ogółu ludności w Polsce, a więc nie dziwmy się, że czasami jesteśmy lekceważeni jako ludzie, jako Kościół, denominacja. Ktoś powie, przy nas jesteście jak mrówka. My wiemy, my znamy swoją wartość w Panu, ale żeby chociaż 1% nas było w Polsce, jaki przemożny wpływ byśmy wywierali na wszystkie sfery. Kochani, ale jak mówię o tych ziarenkach słonecznika, to też i czasami z troską przywódcy podchodzą do tego, że nie jest to rozwój, na jaki Bóg by liczył, na jaki pastorzy liczą. Może przyjeżdżają na takie konferencje sfrustrowani, bo okazuje się, że blisko 20%. Ja nie jestem dobry w tych statystycznych liczbach, więc to było przekazane w formie pisemnej, ale ja mówię tylko tak orientacyjnie i z pamięci, więc dużo zborów, 20% w naszym kraju, około 44 zbory. Są takie, które nie zanotowały w ciągu ostatnich 2 lat chrztu. To jest smutne. To jest takie dające bardzo do myślenia, a naprawdę przy liczbie 570 ochrzczonych w minionym roku w zborach, czy stan zborów powiększył się o 170 osób. I brat, który to referował ze smutkiem, mówi, mam nadzieję, że ci pozostali, ta różnica między 570 a te 170, że poszli do Pana. Ale my wiemy, że oczywiście powiedział to żartobliwie, bo wiele z tych osób może odeszło, może wielu opuściło kraj, a więc troską jest, aby powstawały zbory, aby Kościół się pomnażał, abyśmy szli do przodu, bo Pan daje wszystko, co jest tylko możliwe i potrzebne. A więc, kochani, jeśli chodzi o ewangelizację, to będzie to w naszym kraju tak globalnie, to mówię, to będzie wyglądało w ten sposób. Pierwsze 3 miesiące od stycznia do marca będą poświęcone na oczekiwanie na Pana, post i modlitwa, łańcuchy w zborach i między zborami, modlitwy wspólne i modlitwy takie, jakie my organizujemy, tygodniowe, połączone z postem. Różne formy, ale nacisk będzie na to, aby trwać przed Panem, aby wręcz z takim błaganiem mówić, Panie, pokaż nam kierunki, w których mamy wyjść do ludzi. Bo jest tak na dzisiaj, że przeszło 90% czasu, działań, siły, zaangażowania, finansów jest kierowane do zborów. My sami siebie karmimy, my sami siebie uczymy, pocieszamy, ale tylko ten kilka procent jest naszych sił i finansów jest skierowane na zewnątrz. To trzeba zmienić i o tym przywódcy bardzo wyraźnie mówili. Czasami jedzie się przez Polskę całymi dziesiątkami kilometrów i gdyby zatrzymać gdzieś na parkingu i powiedzieć do żony, mamy dużo czasu, pojedźmy gdzieś dzisiaj na nabożeństwo i spojrzeć na mapkę, gdzie jest najbliższy, okazałoby się, że trzeba by było jechać ze 150 kilometrów, żeby w daną niedzielę, będąc na biwaku gdzieś, spędzić pośród dzieci Bożych. A więc z jednej strony jest pragnienie, żeby w tych mniejszych miejscowościach powstawały zbory, bo ogólna takie pragnienie i tendencja jest, że to nie Ewangelia, po Ewangelię mają ludzie przyjeżdżać z okolicznych wsi. To Ewangelia ma tam pojechać, tam do tych ludzi. To Ewangelia ma tam pójść, to Ewangelia ma tam dotrzeć, bo na przykładzie swojej mamy teściowej i od niedawna taty, który się ochrzcił, wiem, że dojeżdżanie dla starszych ludzi 65 kilometrów dzienno w ciągu dnia w jedną stronę i z powrotem, dla nich jest to niemożliwe. Gdyby ktoś samochodem nie przyjechał ze zboru, gdybym ja od czasu do czasu z Halinką nie pojechali, no to w tym czasie byliby praktycznie bez społeczności. Jak się rozwijać? Jak żyć, będąc dzieckiem Bożym ochrzczonym? A więc taki nacisk, aby były tworzone. To nie muszą być zbory. To nie chodzi o statystyki, żebyśmy za ileś lat powiedzieli znowu, że teraz znów mamy takie statystyki. Potrzebni są ludzie wykształceni. Oni są kształceni w naszym kraju. Potrzebni są ludzie namaszczeni, bracia, którzy przejmą i siostry to działanie w przywództwie. Ale tu chodzi o grupy, o te przyczółki, które będziemy z Bożą pomocą zakładać, tworzyć, żeby zrobić krok dalej i dalej, żeby ten potencjał młodych ludzi, niekiedy tak bardzo zdolnych i pod względem głoszenia słowa, i Ewangelii, i usługi pieśnią, żeby tworzyć takie zespoły ewangelizacyjne. Jeśli nie jeden zbór, bo nie każdy przecież jest duży, to będzie tworzone na bazie braterskiego porozumienia, bez zawiści, wchodzenia, mój teren, twój teren, po prostu tak jak brat biskup nam to referował i przedstawiał tą wizję, to ma być tak, że zbory, jeśli nie mam ja pracowników, to dzwonię do pastora obok gdzieś. Bracie, potrzebny mi jest ktoś, kto by zagrał na gitarze. Zróbmy wieczorek ewangelizacyjny, dwa razy w miesiącu może, gdzieś w jakiejś miejscowości. Apel był o tworzenie funduszy ewangelizacyjnych. Wiem i tak się uśmiechnąłem, my już to robimy. Środowe nasze kolekty są przeznaczane na ten cel, ale jeżeli będzie potrzeba, to miejmy otwarte serca, żeby zwiększyć ten fundusz. To nie tylko ma ograniczyć się do tego, ale jeżeli będzie trzeba i będzie działanie i będziemy wiedzieli, że coś można zrobić, to wierzę, że Bóg da pieniądze i nas poruszy i wszystko będzie, tylko potrzebna nam jest ta wizja, aby iść, aby tą Ewangelię głosić, żeby iść z Ewangelią, a nie żeby ludzie do nas przyjeżdżali dziesiątki kilometrów po Ewangelię, bo to jest bardzo trudne i czasami wręcz niemożliwe. Kochani, na zakończenie już może troszeczkę przedłużam, ale werset, który mnie dzisiaj rano dotknął, tak, to może nie wiąże się bezpośrednio z tym tematem, ale obrazek przeczytałem ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, kiedy Maria poszła do grobu, kiedy skarżyła się, że Pana gdzieś zabrali i oto nagle za nią stoi Pan Jezus i przemawia do niej po imieniu. A ona odwraca się i mówi, Rabuni, to ty? Rabuni. I ona chciała tak go dotknąć jako córka jego, jako służebnica. A Pan Jezus mówi, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci swoich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Szczególny nacisk na tą końcówkę, tak mam położone. Pan Jezus mówi, Bóg mój, Bóg wasz, Ojciec mój, Ojciec wasz. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, co powiedziała, i że widziała Pana i że jej to powiedział. Dzisiaj wierzę, że dla Kościoła jest ten czas, żebyśmy widząc Jezusa Chrystusa, mówiąc do Niego Rabuni, mówiąc do Niego Nauczycielu, żebyśmy poszli i tą dobrą nowinę, jak ta Maria swoim braciom, żebyśmy poszli i powiedzieli, że Jezus Chrystus chce czegoś więcej niż tylko patrzenia na Niego, niż tylko dotykania Go, niż tylko, ale też ona oznajmiła uczniom, że widziała Pana i że i On jej to powiedział. Idź i powiedz, Pan Jezus powiedział. A więc co dzisiaj? Czas się dopełnił. Innych czasów nie będziemy czekać. Nie będziemy siedzieć czekając na przebudzenie, bo jeżeli przebudzenie nie zacznie się od nas, od naszych tutaj serc, myśli, działania, aktywności, róbmy coś, wtedy wierzę, Bóg będzie błogosławił. To nie będzie jakiś moment, który jak za pstryknięciem przyjdzie, jako fala, która powali wszystkich grzeszników, a my ich będziemy zbierać. Kto będzie ich wtedy uczył? Kto będzie z nimi się modlił? Kto będzie, jeśli my dzisiaj nie weźmiemy się jako Kościół, nie powstaniemy i powiemy, Panie, daj nam namaszczenia. Ale o tym ty już, brat Rysiu, powie. Amen.
Dziękuję, bracie Wiesiu, Wiesławie. Jestem pod wrażeniem tego widzenia, objawienia. Bóg daje, jeśli jesteśmy otwarci, słonecznika, bracie Wiesławie. Dzięki Bogu za Twoje otwarte serce i za taką szczerość słuchania głosu Pana. Uczmy się tego. Każdemu z nas Bóg chce dawać takie widzenia i objawienia. Amen. Proszę, bracie Wiesiu.
Chciałbym Was przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa. Jako Jego dzieci umiłowane. Tak jak Wiesiu powiedział, dobrze, że powiedział, już nie muszę tak dużo mówić, ale zgadzam się z tym. To był jeden z synodów, po których wróciliśmy inaczej.
Inni.
Ubogaceni byliśmy. I wiecie, postanowiłem Was dzisiaj zachęcić o to, abyśmy się modlili o Radę Kościoła, a szczególnie o naszego biskupa. Mm. Z otwartymi ustami słuchałem jego oświadczenia tego, co widzi, czyli tak zwanej wizji Kościoła w nadchodzącym terminie, w nadchodzącym czasie. I naprawdę byłem zbudowany. To jest mąż Boży, który
Amen.
Nie tylko ma bliską społeczność z Panem, ale jest mężem namaszczonym. I Wiesio poruszył sprawę, że będzie druga sprawa. Właśnie on poruszył w tej swojej wizji dwie sprawy. Sprawę ewangelizacji, naszego zaangażowania, naszej pracy, naszego składania świadectw, świadczenia o tym, kim dla nas jest Jezus Chrystus. Ale drugą wizją jest to, abyśmy zabiegali o pełnię Ducha Świętego. Wiecie, ja się nawracałem lata temu. W 85 brałem chrzest wodny, ale moim takim, ze swojego świadectwa chcę powiedzieć, takim ukierunkowaniem tego wszystkiego, co przeżywałem, było słowa starego proroka Ozeasza, który chyba w 6 rozdziale, bo nie chciałem teraz szukać, szukałem, ale nie znalazłem, ale chyba on powiedział: starajcie się usilnie poznać Pana. I myślę, że każdemu z nas zależy na to, aby owocować. Każdemu z nas zależy na tym, aby coś pokazać, czymś zaświadczyć, aby coś z nas emanuowało, prawda? To nie jest tak, że pójdziemy i powiemy: Jezus Chrystus żyje i koniec. To ktoś się zapyta ciebie, bracie, siostro, a co on dla ciebie zrobił? A czym on jest? A właśnie obecność Ducha Świętego daje nam to, co Wiesio powiedział, tą pełność i tłustość ziarna. On mówił o słoneczniku, a mnie przeleciał przed oczami sklep. Ja mówię, no będę sprzedawał ten słonecznik w tym sklepie. I mówię: Panie, po co sklep? A Pan powiedział, że wielu z nas stoi już w sklepie i ma to, co chcą, ale wielu stoi za szybą i się patrzy, co w tym sklepie jest, jak dużo, jak wiele można wziąć, ale nie mogą wejść. Może nie chcą. Może nie znam waszych serc. Ale jeżeli my będziemy według listu do Rzymian 8 rozdziału, bo ci, którzy są dziećmi Bożymi, posiadają pełnię ducha, są pełni ducha. Ja szukałem, bo wszyscy znają Brytyjkę i opis tego fragmentu, a chcę wam przeczytać inne tłumaczenie, abyśmy byli pełni zrozumienia, co chcę wam przekazać. Właśnie ten ósmy list do Rzymian mówi, że ci, którzy są pełni ducha, są dziećmi Bożymi. Ale tam jest tak określone, w innym tłumaczeniu chcę przeczytać, że bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi i nie powinniśmy się zachowywać jak niewolnicy. A byliśmy niewolnikami. Tego świata niewolnikami. Zniewolonymi, chodzącymi własnymi ścieżkami, bez wizji, bez nadziei. I dalej pisze, że wystraszeni i winniśmy zachowywać się jak dzieci Boże, adoptowane do Jego rodziny. Jakbyśmy się zachowywali, jakbyśmy byli adoptowani do rodziny Rockefellera, prawda? Nos do góry, pełne kieszenie wszystkiego, co chcemy. A my jesteśmy wyżej niż Rockefeller. My jesteśmy dalej. I tu pisze tak. I nazywający swojego ojca Abba Ojcze, kochany tatusiu. Ten to duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy Jego dziećmi. Dziećmi Bożymi staliśmy się. A jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, będziemy też mieli udział w Jego bogactwach. Synami. Gdyż wszystko, co Bóg daje swojemu Synowi Jezusowi, należy także do nas. Wiecie, jakie to jest budujące? Dlatego dzisiaj chcę was zachęcić, naprawdę. Zabiegajmy z gorliwością. Jadąc, wracając z powrotem, nasz pastor obiecał nam, że będziemy, no może nie na każdych, ale na wielu modlitwach modlili się o chrzest w Duchu Świętym. O zabieganie, o to z gorliwością pragnienie, abyśmy byli ochrzczeni w Duchu Świętym. Bo Pan Jezus powiedział, że ten Duch, którego ja wam dam, nauczy, przypomni i zna głębokości Boże. Wiecie, my Boga nie znamy tak, jak powinniśmy znać. Ale ten, o którego chcemy się modlić, prosić, zna wszystko. Wie, co możemy mieć zaoferowane przez Boga dla nas. Weźmy to. Zapiekajmy o Ducha. A weźmiemy i owoce będą trwałe. Będą piękne. Będą chętne do wzięcia. Zawsze jak wybieramy owoce na straganie, to wybieramy te najpiękniejsze. Bo one pociągają, przyciągają wzrok. Dlatego bądźmy my tymi, abyśmy przyciągali wzrok innych. Módlmy się o pełnię Ducha Świętego dla każdego z nas. Jak popłynie modlitwa tu od nas, w mocy Ducha, to w niebie będzie rewolucja. Błogosławię was w cudownym, świętym imieniu Jezus. Zabiegajmy, proszę. Proszę, bo wiem, co to znaczy. Niech będzie błogosławione imię Jezus. Amen.
Bóg jest pośród nas. Przeczytam z 28 rozdziału Ewangelii Mateusza. To jest jakby podsumowanie, jakby uzupełnienie tego, o czym bracia mówili. Ostatnie fragmenty Ewangelii Mateusza. Ostatnie wiersze. Będziecie czytać na tablicy, na ekranie z Biblii Warszawskiej, naszej Brytyjki, jak to brat Rysiu zasygnalizował. Ja chcę przeczytać z Testamentu Nowego Przymierza, najnowszego tłumaczenia, które mamy obecnie na rynku do dyspozycji. I tak oto ten tekst brzmi. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kresy tego wieku. Chciałbym zwrócić naszą uwagę, dołączając do tych myśli przekazanych przez braci, na to, co mówi Boże Słowo. W pierwszym wersecie przeczytanym przeze mnie zauważam pierwsze przesłanie. Otóż Mateusz napisał, że uczniowie Pana udali się do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy rano wcześnie dziś rozmyślałem nad tym słowem, Duch Święty zaakcentował jedno słowo – posłuszeństwo. 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 A więc uczniowie posłusznie szli według słowa swojego Pana. Mogli udać się gdziekolwiek indziej, ale oni poszli do miejsca, które im wskazał Jezus. Poszli na górę, gdzie im Jezus pokazał, a więc byli posłuszni. Bracia i siostry, czyż jest to piękne słowo posłuszeństwo? Czy posłuszeństwo jest nagradzane? Czy posłuszeństwo przynosi nam chlubę? Czy posłuszeństwo sprawia, że osiągamy to, co zaplanowaliśmy osiągnąć? Posłuszeństwo. Pan Jezus dał nam wzór posłuszeństwa. Pan Jezus zostawił nam przykład. On jest tym, który o tym mówi, ale On jest tym także, który zostawia przykład, zostawia wzór. Ileż to razy Pan Jezus mówił, nie moja wola, ale wola Ojca. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ojciec mój chce. Czytamy, że Pan Jezus był posłuszny aż do końca. Myślę, że wiele razy rezultatem naszego niepowodzenia, naszych różnych trudnych momentów w życiu jest po prostu to, że jesteśmy nieposłuszni. Że jesteśmy nieposłuszni Panu. Musimy się do tego przyznać. Nieważne, ile lat mamy stażu wiary, nieważne, do jakiego kościoła należymy, jeśli jesteśmy nieposłuszni, ponosimy konsekwencje nieposłuszeństwa. Ja z życia wiem o tym, że posłuszeństwo się nie opłaca. Że nieposłuszeństwo się nie opłaca, a posłuszeństwo się opłaca. Pamiętam moje młodzieńcze dni, moje młodzieńcze lata, kiedy wydawało mi się, że wiem najlepiej wszystko i tak jak ja widzę życie, tak to życie będę osiągał i kiedy ja to życie będę osiągał, będzie ono najlepsze dla mnie. Rodzice wymagali posłuszeństwa. Jakże wielka siła buntu i takiego przeciwstawiania się tych dobrym rzeczom, o których mówili mi ojcowie, ojciec, matka, rodzice moi. Nieposłuszeństwo. Ja pamiętam moją mamę, kiedy błagała mnie, kiedy prosiła, synu, ucz się, idź do dobrej szkoły, nie zaniedbuj nauki. Posłuchaj mnie, bo ja wiem, co w życiu przeszłam. Zobacz, jakie mamy życie. Wykształcenie jest jednym z tych rzeczy, które pomogą ci rozwinąć skrzydła. Ale ja byłem nieposłuszny. Zamiast do szkoły, pamiętam pierwszy rok szkoły średniej, którą rozpoczęliśmy, jakoś diabeł pokrzyżował drogi z najgorszymi chłopakami, jacy byli w klasie. I zamiast być w szkole, to byliśmy przez pierwszy miesiąc na wagarach, bo znalazł się taki mądry, który powiedział, że studenci zaczynają od października. Cóż, będę chodził do szkoły we wrześniu? Nieposłuszeństwo. Pamiętam ten dzień, kiedy chcieliśmy się pozbyć naszych tornistrów, bo były nam zbędne w naszym nieposłuszeństwie i głupio było chodzić po Wiśle, po różnych tam miejscach z tornistrem szkolnym i raz w parku w Wiśle, w centrum Wisły, schowaliśmy je do śmietnika i przykryliśmy je liśćmi. Wszystko było fajnie, cały dzień było super. Problem był w tym, że kiedy wróciliśmy, to przyjechały służby porządkowe i opróżniły kosze. Nieposłuszeństwo. Konsekwencje nieposłuszeństwa. Dzisiaj my także, jako ludzie wierzący, ponosimy konsekwencje nieposłuszeństwa. Posłuszeństwo zawsze prowadzi do dobrych rzeczy. Posłuszeństwo Jezusa sprawiło, że został wywyższony. Posłuszeństwo pomoże nam osiągnąć Boże cele. Jeśli chcemy być w Bożym planie, musimy być posłuszni. Nieposłuszeństwo to minięcie się z Bożym planem i robienie swoich rzeczy, które prowadzą nas na bezdroża i mamy kłopoty i problemy w swoim życiu. Posłuszeństwo pomoże nam osiągnąć cele. Co powiedział Pan Bóg już w Starym Testamencie? Nie ofiary chcę, ale posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest najpiękniejszą ofiarą, jaką możemy Bogu złożyć. Kiedy jesteśmy Panu posłuszni, wtedy tworzymy najpiękniejsze uwielbienie. Możemy grać najbardziej profesjonalnie. Jeśli jesteśmy nieposłuszni Panu, to tak i tak to ma tylko oddźwięk muzyczny. Nie ma nic w tym, co uczciłoby Boga. Posłuszeństwem czcimy Jezusa. Rysiu mówił, ci są dziećmi Bożymi, prawdziwymi dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Bo chce, abyśmy byli posłuszni Panu. Druga myśl, która promienieje z tego tekstu, to werset 17. Oto jest tu mowa o oddaniu hołdu, czci, o uwielbieniu Pana, ale byli inni, którzy powątpiewali. A więc jest możliwe, że w obecności Jezusa będą tacy, którzy oddają Mu chwałę i będą tacy, którzy będą powątpiewać. I dziś rano zastanawiałem się nad tym przez chwilę. I tak odczułem w moim sercu, jak Duch Święty mówił do mnie, że jedno drugie wyklucza. Że po prostu jedno drugie wyklucza. Człowiek, który wątpi, jak czytamy w tym tłumaczeniu, czytamy, że oddali mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A więc człowiek, który wątpi, nie ma w sobie tej pasji, nie ma tego entuzjazmu, aby oddawać Bogu chwałę. A także ten, który Bogu oddaje chwałę, ten, który jest pasjonatem Królestwa Bożego, ten, który oddaje Bogu cześć, ten nie przyzwala na to, aby w jego sercu była wątpliwość. Jedno drugie wyklucza. Pan chce, abyśmy Mu zaufali całym sercem, abyśmy nie byli ludźmi, którzy wątpią, abyśmy nie pozwolili duchowi zwątpienia, by ogarnął nasze życie. Jakże łatwo poprzez różne sytuacje, które się wydarzają, popaść w zwątpienie. Czyż oni nie mieli powodów, by zwątpić? Oż mieli powody, by zwątpić. Czytamy, że byli załamani, sfrustrowani, Pana ukrzyżowali, nagle stracili swoją nadzieję, zostali rozproszeni, zagubieni, byli pełni lęku i bojaźni, zaczęli wątpić, ale byli też tacy, którzy oddawali Mu pokłon, którzy wierzyli, że Jezus Chrystus żyje, zmartwychwstał i ma wszelką moc. Nie pozwól, aby zwątpienie dotknęło Twojego serca, aby wątpliwość ogarnęła Twoje myśli. Nie można wielbić i wątpić. Wątpić i wielbić. Albo wątpię, jestem sfrustrowany, przybity, załamany, albo jestem pełen wiary i wielbię Boga i wiem, że mój Pan może, bo On obiecał, że wszystko jest możliwe w Nim, że On zwyciężył zło, że On jest Panem. Amen. Po trzecie, zrozumienie. To jest kolejna myśl, która się pojawiła. Poznanie. Objawienie. Nagle rozumiem, nagle gdy się modlę, gdy mam społeczność z Panem, zrozumiałem, że Jezus ma wszelką moc i została Mu dana wszelka władza na niebie i na ziemi. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: słuchajcie mnie, niech to będzie objawione w waszych myślach, sercach, w waszych wnętrzach, w waszym duchu. Oto dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jestem po prostu Panem. Jemu służymy. Ten Pan Jezus jest w naszym życiu. On ma władzę i moc nad naszymi słabościami. On ma władzę i moc nad naszymi chorobami. On ma władzę i moc nad naszymi niedoskonałościami. On ma władzę i moc. Jezus jest Panem. Dlatego Jego tylko głosimy, Jego zwiastujemy. On jest autorem naszego życia, reżyserem naszego życia. Dlatego, że w Jego ręku jest wszelka władza, wszelka moc na niebie i na ziemi. Było miło usłyszeć. Niewielu jest takich odważnych dzisiaj. Ale był jeden. Kiedy ja to usłyszałem, wzruszyłem się nawet. Bo wiecie, nigdy nie myślałem w tych kategoriach. Kiedy jeden z braci czytał nam SMS-a o najstarszym ewangeliście w naszym kościele, o seniorze, o bracie Dawidzie Kuliniczu, który już przekroczył 70 lat, napisał tak. Byłem pod krzyżem i głosiłem Jezusa. I krzyczałem głośno, ile miałem siły, że tylko Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Że tylko Jezus Chrystus może was zbawić. Ledwo wróciłem, ale wróciłem do domu. Ilu z nas miałoby odwagę stanąć na takim miejscu i powiedzieć głośno: Jezus Chrystus jest Panem, wśród tych rozszalałych ludzi, którzy tam się spotykali w tym czasie, skupiali wokół zbitego krzyża. Ale Jezus ma wielką władzę i moc. I On jest głową Kościoła. I On jest Panem. I my to musimy zrozumieć, że Kościół to nie jest jakiś plac zabaw, że Kościół to nie jest jakaś organizacja, jakieś zgromadzenie kilku osób, że Kościół to jest ciało Jezusa Chrystusa, że Kościół to jest Jego ciało na ziemi, a my tym ciałem jesteśmy, a On jest głową, a On jest Panem i ma wszelką władzę i moc nad naszym życiem. Kiedy to zrozumiemy, wszystkie nasze błahostki, problemiki, trudności, emocjonalne potrzeby, fizyczne potrzeby, wszelkiego rodzaju potrzeby doczesne maleją, kurczą się, stają się tylko drobnostką, bo Pan ma wszelką władzę i moc i On ma moc zmienić wszystko w jednej chwili i w jednym momencie. Amen? Takich dziś potrzebuje Bóg ludzi. Czwarta myśl, jeszcze dwie i będę kończył. Czwarta myśl zawarta w tym tekście to jest nakaz. Idźcie. Idźcie. Nie siedźcie w kościele. Idźcie. Pan Jezus powiedział, idźcie. Nawiążę do tego, co mówił brat Wiesiu. To zostało bardzo mocno zaakcentowane. Że dzisiaj w Kościele nasza aktywność prawie w 90% jest skupiona do wewnątrz. Do wewnątrz, w środku. Pan Jezus nie mówił: patrzcie tylko na siebie. Skupiajcie uwagę wokół siebie. Koncentrujcie się na sobie. Ktoś powiedział, jeden z braci, bardzo mądrze, to powinno być 50-50, 50 na 50. 50% uwagi na sobie, na naszym działaniu i 50% na wychodzeniu, na działaniu na zewnątrz. Taka proporcja, bo my potrzebujemy dbać o siebie, bo my potrzebujemy się modlić o siebie nawzajem, bo my mamy się troszczyć o siebie nawzajem. Ale wydaje mi się, że Kościół poszedł tak daleko, że tylko się troszczy o siebie, tylko skupia uwagę na sobie, tylko zabiega o to, aby było nam lepiej, abyśmy mieli więcej, abyśmy się czuli lepiej, abyśmy mieli lepszy program, lepszą atmosferę w środku, a nie patrzymy na to, co na zewnątrz. Pan Jezus mówi: idźcie. Brat Mariusz Muszczyński, mój przyjaciel i też nasz, bo wiele razy u nas usługiwał, mówi tak: byłem kiedyś na spotkaniu i ktoś mówi, że jest taka tendencja, jest taka mentalność w tym świecie. I rozmawiano na temat dzieci, na temat ilości dzieci w rodzinie. I pojawia się coraz więcej takich głosów. Dzieci? Przecież rodzi się coraz więcej dzieci kalekich. To jest niebezpieczne teraz, tak z pędem starać się o potomstwo. Po drugie, dzieci? No przecież nie wiadomo, co z tego wyrośnie. Jest tylu chuliganów i tylu ludzi, którzy później zawodzą rodziców. Dzieci? To wielki wydatek. To za duża odpowiedzialność. I ktoś przeniósł to na płaszczyznę Kościoła. Dzieci? To za duży problem. To za duży obowiązek. Co za wiele roboty. My jesteśmy zajęci sobą. Lepiej się zająć sobą, swoim życiem, nabywaniem coraz to więcej dla siebie, bo to mnie obowiązuje, bo to sprawia, że muszę poświęcić czas, że muszę być aktywny, że muszę wyjść, że muszę się zatroszczyć. Brat Marek mówił, nasz naczelny prezbiter mówił, kiedy urodził mu się syn, nagle stwierdził, że on będzie na stałe. Pierwsze dziecko. Że on będzie już na zawsze. Mówi, wcześniej było fajnie pójść poniańczyć jakiegoś dziusia u znajomych i tak dalej, ponosić go na rękach i mówić, a teraz sobie go weźcie, a ja idę, cześć. A nagle stwierdził, że on już zostaje na stałe. I wszystko powywracał do góry nogami w ich życiu. Tak jest w naszym życiu, Kościele Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się samym sobie, na czym skupiamy uwagę, o czym myślimy, czy jesteśmy ludźmi Bożego Słowa, czy trwamy w Bożym Słowie, czy tylko udajemy i mówimy, że trwamy, bo Pan Jezus powiedział, po owocach poznacie ich. Pan Jezus powiedział, idźcie, idźcie. O tyle razy próbowałem, nie wyszło. Bardzo łatwo szybko zrezygnować. Bardzo łatwo. Ale Pan Jezus dał nam nakaz misyjny. Pan Jezus powiedział, to jest wasze zadanie. Mamy to robić. To nic, że jest trudno, ciężko. Ludzie są zamknięci dla Ewangelii. Ale Pan Jezus powiedział, idźcie. Idźcie. Czyńcie uczniami narody. Ewangelizujcie, zdobywajcie ich. Czyńcie uczniami. Najpierw trzeba iść, zewangelizować ich, a później nauczać. Chrzcicie w imię Ojca. Sam jestem bardzo, bardzo poruszony, bardzo zasmucony. I przeżywam to w moim wnętrzu, że w tym roku, po raz pierwszy w historii naszego zboru, nie udało nam się zorganizować chrztu. Ale wiecie, jaką mam nadzieję? Wiecie, czym żyję? Że ten rok się jeszcze nie skończył. Że ten rok jeszcze trwa. Że do końca roku są jeszcze miesiące, kilka miesięcy. I modlę się i wierzę, Panie, pomóż nam zorganizować, nim ten rok się skończy, chrzest, aby kilka osób mogło zawrzeć przymierze z Panem i mogło się radować w Królestwie Bożym i mogło przeżyć ten wspaniały moment zanurzenia z własnej woli poprzez wiarę w wodzie. I wierzę, że to możemy osiągnąć. Musimy mieć wiarę, musimy mieć nadzieję, musimy ufać, że Pan jest z nami i Pan nam pomoże. Nie bójmy się modlić o chrzest w Duchu Świętym. Nie bójmy się przychodzić z tym przesłaniem do ludzi. Tak jak jeden z kasnodziejów opowiadał, kiedy był metodystą, nagle zatrudnił się w firmie, gdzie był zielonoświątkowiec, może pomijmy denominację, był człowiek, który był napełniony Duchem Świętym, pracował razem w biurze z nim i mówi, nie mógł zrozumieć tego faceta. Kiedy tylko przychodził do pracy, to on chodził po korytarzu i gwizdał refreny. Gwizdał sobie refreny uwielbiające Pana. Był pełen radości. Mówi, chodził i nie dało mu to spokoju. Nie dało mu to spokoju. Czemu on jest taki inny? Czemu on jest takim optymistą? Czemu on sobie tak pogwizduje te pieśni chrześcijańskie? Z czego on tak się cieszy? Wtedy wziął go na rozmowę na bok i mówi, słuchaj, co jest? A on przed całym biurem powiedział, oto nowy nasz pracownik, chrześcijanin, bo on już nawrócił się, już przyjął Pana, ale żył w jakimś takim smutku, przygnębieniu, w niepewności. Oto chrześcijanin, który przyjął Pana. Jego słuchajcie. Jemu szczęka opadła, mówi, ale mnie wrobił. Już wszyscy wiedzą. To już inaczej, jak wszyscy wiedzą, to żeby nie zasmucić Pana Jezusa, to trzeba żyć tak, jak On nakazał. Aby nie przynieść Mu hańby, wstydu swoim życiem, trzeba żyć tak, jak On nakazał. A on ciągle gwizdał, chodził pełen radości, uśmiechnięty od ucha do ucha. Tak jak brat Rysiu dzisiaj, gdy tu stanął, gdy patrzyłem, jak taki uśmiechnięty stanął, zastanawiałem się, czy to Duch Boży, czy to dlatego, że żona wróciła z dalekiej Ameryki. To i to, mówi brat Rysiu. To i to. Pewnego dnia siedzieli razem i on mu mówi, słuchaj, bo ty potrzebujesz Ducha Świętego. Potrzebujesz tu w Duchu Świętym. Wziął go na rozmowę i mówi, będziemy się modlić. No to módlmy się. No to wyznaj wszystkie swoje grzechy, aby Duch Święty mógł przyjść. Wyznać wszystkie moje grzechy? Tak, o, w modlitwie głośno? Tak, wyznaj wszystkie swoje grzechy. No to się pomodlił, Panie, wyznaję Ci wszystkie moje grzechy, proszę o przebaczenie. On mówi, nie tak. Wyznaj te grzechy. On mówi, o, mam wyznać te grzechy? Gdybyśmy tak stanęli dzisiaj przed Panem i gdyby Pan nam powiedział, wyznaj swoje grzechy, też byśmy mieli co do powiedzenia, nieprawdaż? Nasze słabości. I mówi, zaczął to robić. Wyznał wszystko. A później on położył na niego ręce. I Duch Święty stąpił. Mówił, nigdy wcześniej, ani nigdy później takiego czegoś nie przeżył. Kiedy Duch Święty go napełnił mocą z wysokości. Kiedy Duch Święty wypełnił go. Kiedy nagle wnętrze zostało napełnione Bożym Duchem, Jego obecnością. Pan Jezus mówi, idźcie. Ale potrzebujemy tej mocy, o której mówił Rysiu, abyśmy poszli. Dlatego, że nam jej brak, dlatego, że jesteśmy wysuszeni, dlatego, że jesteśmy słabi, dlatego, że jesteśmy nieporadni, musimy modlić się, Duchu Święty, nawiedź nas. Duchu Święty, napełni nas. Duchu Święty, ochrzci nas ponownie. Duchu Święty, daj nam tej mocy, tej siły, aby nic niemożliwego nie było dla nas. Amen. I ostatnia myśl. To obietnica. To jest to, co my bardzo lubimy. Na końcu Pan Jezus mówi, daj nam obietnicę. Jestem z wami. Nie jesteście sami. Jestem z wami. Po wszystkie dni. Aż do skończenia. Aż do końca wieków. Czytamy w tym innym tłumaczeniu. Oto ja jestem z wami. To znaczy, że nie jestem sam. Bracie i siostro, proszę. Błagam w imieniu Pana, nigdy nie mów, że jesteś sam. Nigdy nie wypowiadaj tych słów, bo one obrażają Pana. Bo one obrażają tego, który obiecał, że jest z nami. On się czuje źle, gdy mówimy, jestem sam. To tak, jakbyśmy powiedzieli, Panie, nie ma Cię. A On mówi, jestem z wami. Nie jesteś sam. Choćbyś szedł przez wody, nie zaleją ciebie. Choć pójdziesz przez ogień, nie spali cię, mówi Stary Testament. Tak opisując tę obietnicę. Nie jesteśmy sami. Przez wszystkie dni, czytamy w tym wersecie. Ja jestem z wami po wszystkie dni. Każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, od stycznia do grudnia, rok po roku, od jednych naszych urodzin do następnych urodzin. Nasz Pan jest z nami. Jestem z Nim w każdej chwili. Gdy jadę, gdy idę, gdy śpię, gdy pracuję, gdy głoszę, gdy spożywam posiłek, w każdej sytuacji nasz Pan jest z nami. Jakże wspaniale być Jego dzieckiem. Jakże cudownie do Niego należeć. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca, kiedykolwiek On nastąpi. Kiedykolwiek On nastąpi. Pojawiają się kolejni ludzie, kolejni mędrcy tego świata, którzy chcą udowodnić, że Boga nie ma. Kupiłem Newsweek, bo czasami, gdy jadę pociągiem, czytam wiadomości, a to jest takie czasopismo, które porusza problemy ogólnoświatowe. Patrzę na pierwszej stronie, Boga nie ma. Otwieram Newsweeka, czytam o człowieku, który udowadnia prawem fizyki, że jest niemożliwe, aby Bóg był. A więc tak jak kiedyś Darwin wyrzucił Boga z biologii, tak teraz kolejny nawiedzony wyrzuca Boga z fizyki i udowadnia, że Boga nie ma. Z tym będziemy się stykać, z tym będziemy się konfrontować, ale Pan Bóg jest, Pan Bóg istnieje. Jeden ze znanych muzyków, muzyki najbardziej zdemonizowanej, jaka jest na rynku polskim. W Gdańsku, kiedy miał koncert przebrany za diabła, spalił, potargał Biblię na kawałki. Mówi, to są brednie, to nie ma sensu, to jest kłamstwo. Dziś jest w stanie agonalnym. Młody człowiek umiera na raka krwi, na raka kości. Z Bogiem nie ma przelewek. Dzisiaj jego narzeczona, znana gwiazda na naszym rynku, idolka dla wielu młodych ludzi, błaga i prosi. Pomóżcie, dajcie szpik kostny, bo umiera mój narzeczony. z Bogiem nie wolno poigrywać. Bóg istnieje, jest i ma wielką władzę. I ten Bóg jest z nami aż do końca. Ten Pan jest naszym przyjacielem. Ten Pan chce nam pomagać. Ten Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. On jest z nami aż do końca. Dlatego nie musisz, siostro, narzekać cały czas. Nie musisz cały czas tylko utyskiwać nad swoim życiem i mówić, jak to ci jest źle. Przyjdź do Tego, który ma wszelką władzę i moc na ziemi. Do Jezusa Chrystusa, a On ci pomoże, bo On jest prawdą i życiem. I On jest fundamentem naszego życia. I On nas nigdy, nigdy nie opuści. A więc bierzemy pewną lekcję do nas, do naszej służby. Czas, abyśmy powstali. Abyśmy ciągle, myśląc tylko o sobie, odwrócili nas wzrok i popatrzyli na zewnątrz, na ludzi, którzy giną. Abyśmy przestali się ciągle nauczać, ciągle się tuczyć wewnątrz. Ciągle tylko wewnątrz, wewnątrz i wewnątrz i wewnątrz i wewnątrz. A codziennie ludzie umierają tam poza murami Kościoła. Czas, abyśmy przyjęli słowa Jezusa, tak jak On mówi, idźcie. Na początku roku, każdy miesiąc będziemy mieli tydzień postu i modlitwy. Będziemy każdego nabożeństwa zachęcać, by się modlić o ewangelizację w tym kraju. Będziemy to robić od 1 stycznia, przez 3 miesiące. Będziemy się modlić, aż przyjdzie Boże przebudzenie. Aż te warownie diabelskie w tym narodzie zostaną złamane. Będziemy robić ewangelizację. Zrobimy jeszcze jedno w tym roku, w Moku, przed świętami. Wierzę, że Bóg kładzie mi to na serce, abyśmy zaprezentowali takiego Jezusa, jaki naprawdę jest. Nie taki maluczki jak lalka, ale takiego, jakim On jest. Modlę się o to, proszę Pana o mądrość i o pomoc w zorganizowaniu tego. A później będziemy szukać oblicza Bożego i będziemy prosić o Boże prowadzenie, abyśmy mogli zdobywać ludzi, abyśmy mogli pozyskiwać ludzi dla Jezusa. To jest ten czas, to jest ten moment, to jest ta chwila, którą Bóg nam daje. Takiego otwartego nastawienia dawno nie mieliśmy. Wykorzystajmy to. Wykorzystajmy ten moment. Bądźmy odważni. Może ktoś cię zapyta. Czytałem ten wywiad. Powiedz mi coś więcej na ten temat. Nie bądź pasywny. Bądźmy aktywni. Użyjmy cytatów. Użyjmy przesłania. Użyjmy świadectwa. Zachęćmy ludzi, aby pojednali się z Bogiem. To od nas zależy. Oni sami do nas nie przyjdą. To my jesteśmy jak Jezus, który poszedł i zwiastował im Ewangelię. A Pan Jezus zamiast siedzieć, choć też to robił, choć był w świątyni i nauczał, to Pan Jezus większość swojego życia spędził z celnikami, grzesznikami. Uczeni w piśmie zerkali przez okno i mówią, ten nie może być Mesjaszem, Zbawicielem, bo gdyby był, to by nie siedział z tymi ludźmi. Siedziałby z nami w świątyni. Słuchałby kolejnego nauczania. Ale Pan Jezus przyszedł znaleźć to, co zginęło. Pan Jezus przyszedł, aby zbawić tych, którzy są zagubieni. Bo Pan Jezus tak umiłował świat, że przyszedł jako Boży Syn, aby ten świat zbawić. Amen. Powstańmy, aby się pomodlić. Powstańmy, aby wołać do Pana przez chwilę, nim się rozejdziemy, nim zakończymy ten poranek. Wierzę, że Bóg mówi do nas, że Duch Święty dotyka nas. Że Pan pragnie, abyśmy byli użyteczni, abyśmy byli aktywni, abyśmy byli Bogu oddani. Że Pan dziś mówi o posłuszeństwie. Pan dziś mówi o tym, abyśmy nie wątpili. Pan dziś mówi o tym, abyśmy mieli poznanie, abyśmy zrozumieli. Pan mówi także, abyśmy widzieli, że On jest tym, który trwa przy nas, jest z nami aż do końca. Pan Jezus także nas wypycha i mówi, idźcie, posyłam was. Oto chcę was użyć. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, który nam darowałeś. Dziękujemy Ci, że możemy dzielić się naszym sercem z Kościołem. Dziękujemy Ci, że Ty przemówiłeś do naszych serc, że Ty dotknąłeś nas, braci, starszych tego zboru, że Ty, Panie, poruszyłeś także nasze życie. I, Panie, wierzymy, że będziemy mogli to przelewać teraz, będziemy mogli to dawać dalej, będziemy mogli się zachęcać, będziemy mogli się modlić o siebie nawzajem. Panie, rozpal w naszych sercach ten ogień. Panie, rozpal, Panie, ten ogień Bożego Ducha w nas, abyśmy widzieli tak tak naprawdę, po co tu jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy Kościołem? Po co tu jesteśmy, Panie? Dziękujemy Ci, że tą prawdę nam objawiasz i że nie jest za późno, że jest to dobry czas, że to jest ten dzień, który dał nam Pan, że jest to ten czas, który daje nam Pan. Dziś chcemy powiedzieć, Panie, użyj mnie, Panie, poślij mnie, Panie, namaść mnie, Panie, wyposaż mnie, Panie, mi daj odwagę, Panie, ja chcę być Twoim świadectwem, ja chcę mieć w moim życiu te piękne owoce, o których tu słyszeliśmy, aby ludzie patrząc na nas mogli naśladować Jezusa, aby mogli naśladować Pana, który nas zbawił. Panie, chcemy być Jego ciałem na ziemi, takim, jakim Ty chcesz, Panie, aby to ciało było. Dziękujemy Ci, że nas zbawiłeś. Dziękujemy Ci, że nam dałeś nowe życie. Dziękujemy Ci, że zapisałeś nasze imiona w Księdze Żywota. I dziękujemy Ci, że nas powołałeś i że, Panie, Twoim ludem jesteśmy, Twoimi dziećmi jesteśmy. Alleluja. Chciałbym zadać to pytanie. Wierzę, że to nie jest coś, co może nas krępować, co może w jakiś sposób pobudzać nas do jakiegoś zahamowania czy wstydu. Chciałbym zapytać, czy są tutaj osoby, które by chciały powiedzieć, Panie, oto jestem, poślij mnie, tak jak Izajasz prorok. Oto jestem, Panie, jestem tak zajęty, zapracowany, zabiegany, tak zajęty rodziną i różnego rodzaju sprawami, że gdzieś się to wszystko przyćmiło, to moje najważniejsze powołanie. I chciałbyś dziś powiedzieć Bogu, Panie, pomóż mi być Twoim świadectwem. Pomóż mi, Panie, abym mógł także pójść, oto jestem, użyj mnie. Chciałbym zapytać, nie często robimy takie wezwania, nie często tak się inspirujemy, ale wierzę, że Duch Boży nas dzisiaj prowadzi ku takiej modlitwie. I to będzie nasza ostatnia modlitwa. Jeśli chcesz dziś Bogu powiedzieć, Panie, oto jestem, poślij mnie. Panie, oto jestem, użyj mnie w najbliższych dniach. Podnieś swoją rękę. Powiedz tak, ja tego chcę. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy tu razem. Oto stoję z moimi braćmi i siostrami. Panie, dziękujemy Ci za to, co zrobiliśmy i co mogliśmy zrobić. Dziękujemy Ci za to błogosławieństwo, które mieliśmy dotychczas. Ale Panie, dziś widzimy, że tak wiele jest do zrobienia, że tak wiele rzeczy jeszcze Ty chcesz osiągnąć przez nas, przez swój Kościół. Oto mówimy, Panie, jesteśmy jak Izajasz prorok, który stanął przed Twoim majestatem. I dziś prosimy, Panie, dotknij także naszych ust. Panie, dotknij naszych serc tym ogniem z Twojego ołtarza, tym ogniem Twojego ducha. Dotknij naszego życia, Panie. Napełnij nas, Panie, abyśmy mogli pójść i abyśmy mogli opowiadać o Twojej dobroci, o Twojej łasce, o Twojej miłości, abyśmy mogli przytulić ludzi, którzy są zagubieni w tym świecie, abyśmy mogli im okazać miłosierdzie, tak jak Ty okazujesz, i abyśmy mogli im powiedzieć, że ich kochasz i że pragniesz ich zbawienia. Panie, oto jesteśmy, użyj nas. Panie, niech ten czas, niech ten tydzień, który jest przed nami, będzie błogosławionym tygodniem. Niech każdy z nas, Panie, będzie aktywny, będzie oddany, będzie otwarty na działanie Ducha Świętego. Użyj nas, oto jesteśmy, Panie. Dziękujemy Ci za to. Oto oddajemy się do Twojej dyspozycji jako Kościół, jako siostry, bracia w Chrystusie. Błogosławimy też to grono osób, które dziś nie może być z nami. Panie, błogosław ich. Bądź z nimi. Używaj ich także. Amen. Amen.